Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Witajcie, przepraszam za spóźnienie tradycyjnie, to tradycja zła. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś i nad tą wadą popracować, a mianowicie chodzi mi o punktualność. Widzę, że już jesteście, coraz więcej gromadzicie się. Witam Was bardzo serdecznie. Napiszcie tylko, czy mnie słychać, bo jak zawsze dodaję, widać to najmniejszy problem. I za chwilę zaczynamy. Dzisiaj parę tematów, powiem szczerze, takich dość bieżących i być może trochę kontrowersyjnych.
Jak przyszłaś?
Zawsze się domagacie, żeby pokazać któregoś z kotów, no to właśnie przyszła Maja. Witam męski różaniec Kraków, witam Was serdecznie, słychać i widać, bardzo Was pozdrawiam zatem. Nie będziemy Maji męczyć. Tak, Majunia? O, dobra.
To idź, tylko nie tutaj, a tu coś robiłaś, co ty żeś tu robiła? A, dobra.
Jeszcze będę trochę hałczał, że tak powiem, na Was. Trzy główne tematy, które sobie dzisiaj omówimy. Przede wszystkim nowenna do świętego Andrzeja Boboli, organizowana przez księdza Dominika Chmielewskiego i wojowników Maryi, o tym sobie powiemy. Powiemy sobie ogólnie rzecz ujmując na razie, o początku synodu w Łodzi, który rozpoczął się, że tak powiem, po protestancku i na koniec dym w kościele na podstawie takiej książki, którą dzisiaj wrzuciłem do sklepiku mocsłabości.pl. Światło i zaczyn. Amerykańskiego biskupa Josefa Stricklanda. Bardzo Wam serdecznie tę książeczkę polecam, ale zanim do tego przejdziemy i w ogóle do czegokolwiek, to pozwólcie, szczęść Boże, jest z nami ojciec Nazar Lanko z Ukrainy. Przepraszam. Pozwólcie, że się tradycyjnie pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was serdecznie. Widzę, że jest i Nowy Jork, i Chicago, i Hanower, i Holandia, i Detroit, i Maków, i Częstochowa, proszę ja Was, i Oleśnica, i gmina Choceń, Wilkowice, ale jest również Ząbek, parafia Świętej Trójcy, Tyczyn. Czy Maja ma rybie oczko? Maja na jedno oko po prostu nie widzi. Maja lubi miód, a nie próbowałem, ale chyba nie powinna miodu. Radomianka wita, Wielmorza, Przeworsk, są chłopaki z Przeworska, też widzę, bo gdzieś tu pisali. Jest pani Ela z Przeworska, Nowa Sól, Ostrołęka, Maszew z Zachodniopomorskiego, Annopol, Holandia, Augsburg, Strzegowo, powiat mławski, ale i również Białystok, Węgrów, Górny Śląsk, bardzo przepraszam, Warszawa, słychać doskonale, tej naku sygnalizowała, Orzysz, Cieszyn, Poznań, Irlandia, okej. Okay. O, już do samej góry przewinąłem. A tu ile jeszcze jest? Gniezno, Gdańsk, słuchajcie, Krasnystaw, Gorzów Wielkopolski, Kraków, słuchajcie, Łódź jest tak, że Poznań, Krynica, Zdrój, Rzeszów, Londyn, gmina Ryn, UK, Nowa Sól, Maintal, tak dobrze czytam, czy ślepy jestem jak kret, Kraków, Austria, Piława, Górna Mrągowo, Zabrze, Kraków, Anglia, gmina Szemud, Wiedeń, Jastrzębie Zdrój, Janczewo, Warszawa, Lublin, Wrocław, Opole, Szprotawa, Kraków, Ostrów, Bydgoszcz, Niemcy, Dania, Ostrołęka, Opole, Lubelskie, Namysłów. Okej, słuchajcie, na początek o nowennie. Nowenna do świętego Andrzeja Boboli. Zapewne wielu z Was już widziało zapowiedź nas na kanale Wojowników Marii. Zapowiedź tej nowenny, do której udziału zachęca ksiądz Dominik Chmielewski. Tam ponad 90 tysięcy wyświetleń tego 5-minutowego materiału zachęcającego. Mówiąc w skrócie, a nawet i nie, wielka nowenna do świętego Andrzeja Boboli będzie trwała od 22 do 30 listopada. Można w niej uczestniczyć, znajdując się w dowolnym miejscu na świecie, a może i nawet poza naszą ziemią, jeżeli ktoś na ISS, to również może się łączyć z nami jak najbardziej. Każdego dnia trzeba odmówić litanie do świętego Andrzeja Boboli. Tę litanię znajdziecie czy w książeczkach, czy w internecie. Msza święta z komunią wynagradzającą, uwaga, za Polskę, ponieważ modlimy się w intencji o pokój dla naszej ojczyzny, ale także dla Europy, dla całego świata. Modlimy się w intencji jakby osłonowej, tak to też można zdefiniować, wzywając archaniołów, wzywając przede wszystkim królowej aniołów, czyli niepokalanej królowej Polski, aby nas wszystkich zachowała przede wszystkim w pełnieniu woli Bożej, wskazując zawsze na Chrystusa, abyśmy tego Chrystusa widzieli, aby nas zachowała od wojny, od zniszczenia, aby budowała w naszych sercach pokój Chrystusowy. Kończymy 30 listopada i zanim jeszcze tutaj Wam dodam parę słów na temat nowenny, to chciałbym spytać, kto z Was już teraz wie, że na pewno weźmie w niej udział, kto z Was, nie wiem, rozwiesił gdzieś plakat albo chce te plakaty nabyć, żeby je rozwieszać, kto z Was tę informację o nowennie przekazywał dalej. Tu jeszcze spojrzę, bo ksiądz Dominik Chmielewski o coś pytał, dobra, przeczytał. Dlaczego święty Andrzej Bobola? Prosta odpowiedź, pewnie większość z Was zna tę odpowiedź. Jest patronem naszej ojczyzny. Teraz chcę sięgnąć, żeby nie mówić od siebie, do książki Czas dobiega końca. Ja już Wam kiedyś o tej książce mówiłem, że nie będę jej ukazywał. Tutaj ojciec Nazar Lanko dodaje, święta Faustyna widziała świętego Andrzeja Bobolę w niebie. Proszę bardzo, tutaj ojciec Nazar Lanko zawsze doda konkret bardzo mocny. Posłuchajcie, pod koniec komunistycznej okupacji Polski doszło do kolejnych objawień Andrzeja Boboli. Zauważmy, pod koniec komunistycznej okupacji Polski, czyli to jest to kontekst wojny. No bo okupacja wiąże się oczywiście z wojną, z brakiem pokoju. Tym razem w Strachocinie. I uwaga, 30 listopada ksiądz proboszcz Strachocina zaprasza do siebie, aby właśnie u niego uczcić zakończenie tej wielkiej nowenny do świętego Andrzeja Boboli. Wiosce, którą uznaje się za miejsce narodzin męczennika. Mowa oczywiście o świętym Andrzeju Boboli. Przepraszam. Na strachocińskiej plebanii straszyło jeszcze przed wojną. Kolejni proboszczowie i ludzie przebywający na plebanii słyszeli dziwne odgłosy. Tajemnicza zjawa siadała na łóżku, ściągała kołdrę, stąpała pod drzwiami, spadały lampki, brewiarz. Z pustego chóru zleciał kamień, huśtał się żyrandol w kościele. Księża bali się mieszkać na plebanii, a ksiądz Ryszard Mucha trafił z tego powodu do szpitala. Czyli mówiąc krótko, ktoś z zaświatów dawał o sobie znać, a być może, tak można było się domyślać, chciał przekazać nam tutaj żyjącym na ziemi jakieś wskazówki, bardzo ważne wskazówki. Ktoś tu pisze, dlaczego popierasz Bergoglio? Ponieważ Bergoglio jest papieżem, tak więc tutaj panie protestanci Adamie, musimy cię niestety rozłączyć, no bo jak protestant już w ten sposób atakuje kościół katolicki, no to wiadomo, że nie ma co z nim rozmawiać. Zresztą będziemy sobie mówili o tym szczególnym ekumenizmie, prawda, w wydaniu takim dość niesymetrycznym, ale to za chwilę. W 1983 roku zastąpił go ksiądz Józef Niżnik i to właśnie on nas zaprasza na zakończenie tej nowenny do siebie 30 listopada, czyli do swojej parafii, czyli do Strachocina. W nocy z 10 na 11 września 1983 roku obudziło go uderzenie w rękę. Jego oczom ukazała się smukła, na czarno ubrana zjawa z czarną brodą. Ksiądz myślał, że to napad i z krzykiem rzucił się w kierunku intruza. Zjawa oddaliła się w kierunku okna i znikła. Wystraszony kapłan do rana nie mógł zmrużyć oka. Zjawa objawiała się regularnie w ciągu kolejnych 4 lat, zawsze w nocy o godzinie 2:10. Przepraszam. Tak, usuwam komentarze chamskie, które naruszają godność katolika, które są ad personam. Oczywiście, że takie komentarze będę naruszał i będę takich ludzi blokował od razu. Tak więc, jakbym do domu wpuścił kogoś, to mi wszystko rozwala. No to wiadomo, że takich rzeczy się nie robi. Proboszcz Niżnik, który pozostał cały ten czas na plebanii, skojarzył w końcu postać z Andrzejem Bobolą. Zaintrygowany. Wojownik Maryi złączasz. Dobra. Zaintrygowany zrezygnował ze studiów na Kulu i postanowił zostać w Strachocinie na dłużej. Z czasem dotarł do informacji, że ojciec Pio powiedział pewnej polskiej zakonnicy, że święty Andrzej domaga się kultu w Strachocinie. 16 maja 1987 roku, w 330. rocznicę śmierci męczennika, ksiądz Niżnik powiedział wiernym, że powinni go czcić. Po tym wydarzeniu w najbliższą noc postać pojawiła się po raz ostatni. 16 maja 1988 roku uroczyście wprowadzono relikwie świętego i umieszczono je w wybudowanym ku jego czci ołtarzu, a ksiądz Niżnik został kustoszem strachocińskiego sanktuarium. W marcu 2007 roku ksiądz arcybiskup Józef Michalik ustanowił sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. To tyle, jeśli chodzi o ważkość postaci świętego Andrzeja Boboli. Jesteśmy katolikami, w związku z tym no, wierzymy, że jest, czy wierzymy, przyjmujemy taką prawdę, która się zwie świętych obcowanie. Święci są po to, żebyśmy korzystali z ich pomocy. Oczywiście święci nie są wzorami życia, takiego wzorami moralnymi, bo sobie często o tym mówiliśmy, że święci, że życie świętych od strony moralnej nie zawsze było właśnie, że tak powiem, doskonałe, bo świętość nie jest doskonałością moralną, tylko jest ciągłym powstawaniem z upadków i szukaniem czy wracaniem do jedności z Chrystusem. Natomiast świętych mamy po to, abyśmy sobie uświadamiali, że tak, jest możliwa współpraca z łaską Bożą. I teraz sięgnę do waszych komentarzy. Chciałbym spytać właśnie, czy zapytałem wcześniej, kto z was weźmie udział. Widzę, że mnóstwo z was będzie brał udział w nowennie. Pozdrawiam z Stanów Zjednoczonych. Ja zaczynam, jestem chora, biorę udział w nowennie. Wezmę udział, szczęść Boże, chętnie rozwieszę plakat z nowenną, na razie tylko przekazaliśmy link księdza Chmielewskiego znajomy i bardzo dobrze, i to już jest, to też bardzo, bardzo ważne jest. Widzę, że jest coraz więcej ataków na papieża, jest to smutne, ludzie zapominają, czym jest posłuszeństwo, pisze Michał. Jestem tego zdania, że nie ma ludzi nieomylnych, różni papieże byli w historii Kościoła. Tak, ale słuchajcie, po kolei, bo rozmawiamy na razie o nowennie, gdzie znajdę link do w sprawie nowenny. Dobra, ja wam podeślę link do filmu z kanału Wojowników Maryi. Okej. Kliknę, czy to jest to? Tak, to jest to, bo tutaj mam jeszcze jeden link włączony, którym się z wami później podzielę. Przepraszam bardzo, że znowu tutaj będę hałczał na was. Cyk. O, link. Można ten link podsyłać. To jest 5-minutowy film, w którym ksiądz Dominik Chmielewski zachęca do udziału w nowenie do świętego Andrzeja Boboli. Gdzie kalendarz adwentowy, co pan pokazywał? No to nie ja. Ja tylko go przekazałem, tę informację. Tam jest w linku pod tym zdjęciem z kalendarzem jest mail, pod którym można te kalendarze zamawiać. Dobra. Pierwsza sprawa, czyli rozumiem, że nowenna jak najbardziej jest wam znana. Oczywiście żyjemy w trudnych czasach. Pamiętajmy, że prawdziwy pokój może dać nam tylko Chrystus. A żeby się na ten pokój otworzyć, no to trzeba korzystać z sakramentów świętych, bo przecież łaska bazuje na naturze. Pan Bóg nas stworzył ku świętości, a nie ku potępieniu. I teraz przechodząc do tematu drugiego, do świętego Andrzeja Boboli, jeszcze sobie wrócimy, ale żeby te wszystkie tematy omówić, wrzucam link, żeby te wszystkie tematy omówić, to sięgnę, słuchajcie, do takiego artykułu z Do Rzeczy zatytułowanego Protestant głosił heretyckie nauki na otwarciu drogi synodalnej u arcybiskupa Grzegorza Rysia. W Łodzi, pochodzę z Łodzi, w archidiecezji łódzkiej rozpoczął się synod. Ja również do udziału w tym synodzie zostałem zaproszony. Wczoraj nawet na ten temat rozmawiałem z księdzem Dominikiem Chmielewskim, żeby się w jednej kwestii poradzić. I nawet tak rzuciłem mu takie hasło, że w związku z tym, że to otwarcie synodu było takie bardzo protestanckie i ten synod zmierza bardzo w stronę, że tak powiem, protestanckich objęć, to no, wycofam się z tego synodu. No bo zostałem zaproszony do tego synodu w ramach tego, że prowadzę kanał Moc Słabości. I wtedy ksiądz Dominik Chmielewski powiedział, że absolutnie żadnego synodu się nie wycofuj, bierz w nim udział, zadawaj pytania. Pamiętajmy, że nasza obecność w Kościele również jest obecnością, która może mieć wpływ na to, co się w Kościele dzieje. W związku z tym na początek synodu w Łodzi słowo wygłosił, zaraz wam powiem, jak się nazywa, jak go tutaj, no bo oni się tytułują, protestanci się tytułują jako biskupi. Wiadomo, że to nie są biskupi, ponieważ oni zerwali jedność z Rzymem i to nie jest żaden biskup, tylko to jest jakiś pan, ale dobra, to może wyjdzie w trakcie tego artykułu, który chcę wam przeczytać. Parę artykułów na ten temat przejrzałem, żeby wam opowiedzieć o tym. Również z innych stron mogłem skorzystać, ale ktoś by mi nas zarzucił, że może za bardzo skrajna. Myślę, że Do Rzeczy, jeżeli chodzi o tygodnik, jest jak najbardziej rozsądny. W związku z tym posłuchajcie. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podczas inauguracji procesu synodalnego w archidiecezji łódzkiej mówił: może być w nas strach przed tą wspólną drogą, jaką jest synod, także strach przed jej tempem. Po niedawnym skandalu wywołanym przez paraliturgiczny happening zorganizowany przez metropolitę łódzkiego, tu chodzi o reset, arcybiskupa Grzegorza Rysia, hierarcha nie przestaje szokować. Tym razem inaugurując diecezjalne przygotowania do tak zwanego synodu o synodalności, który odbędzie się w 2023 roku w Watykanie, arcybiskup Łodzi zaprosił o superintendenta generalnego wspólnoty ewangelicko-reformowanej w Polsce, myślę, że nikt nie powtórzy tego tytułu, aby udzielił katolikom lekcji na temat tego, jak należy rozumieć synodalność w procesie zarządzania Kościołem. Czyli podsumowując ten jeden paragraf, jakby drogę synodu, ewentualny kierunek synodu w Łodzi nakreśla katolikom protestant. Ja na razie nic nie komentuję, tylko słuchajcie, tylko, że tak powiem, rzucam pewne hasła. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o tym, być może nie słyszeliście, to już usłyszycie, ale większość wydaje mi się, że wie, o co chodzi. I teraz słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia. Może być w nas strach przed tą wspólną drogą, jaką jest synod. Także strach przed jej tempem. Synod ma rytm, główna praca w diecezji będzie trwać 4 miesiące. Jesteśmy wezwani do szybkiej drogi, choć wielu ludzi pyta, po co nam ten synod? Czy w tym nie ma jakiegoś wywracania Kościoła? Pytacie też, tak? Po co nam szybka droga? Przecież nam potrzebna jest stabilizacja, okrzepnięcie tu, gdzie jesteśmy, obwarowanie siebie. A Piotr, żyjący we Franciszku, mówi do drogi. Możliwe jest także w czasie synodu narzucanie Jezusowi własnej perspektywy. Teraz ktoś mi wyjaśni to zdanie, bo ja siedziałem trochę nad tym zdaniem i no, jestem głupcem i nie jestem w stanie zrozumieć. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś mówił, możliwe jest także w czasie synodu narzucanie Jezusowi własnej perspektywy. To, co zrobili Jan i Jakub. Ja mam własne pragnienia co do tego Kościoła, własne pomysły co do tego, co w tym Kościele powinno się dziać i wypowiadam własne pragnienia, nie poddając ich pod rozeznanie Ducha Świętego, by nie odwrócić tych ról, mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. Ja mam na przykład takie, jeżeli już mowa o tych pragnieniach, skoro rzeczywiście ma być to synod oparty na dialogu, to ja mam takie pragnienie, żeby był większy dostęp do tradycyjnej mszy świętej, tej, która została przez papieża Franciszka skrócona. Skoro tak sobie dyskutujemy i każdy ma prawo mieć własne pragnienia, no to właśnie te pragnienia papież Franciszek skrócił. I tutaj już nie dyskutuję nad powodami, tylko po prostu stało się to bez jakby dialogu z nami wiernymi. Bo jak rozumiem, do synodu, tutaj szczególnie w Łodzi, bo będę mówił z perspektywy łódzkiej, są zachęcane do wzięcia udziału w tym synodzie, są zachęcane środowiska LGBT, są zachęcane środowiska, także te, które się definiują jako szerzące apostazje, są zachęcane środowiska tęczowe. Zresztą jutro pojawi się na kanale taki materiał, w którym omówię kolejne wydarzenia. Ostatnio w Łodzi, to powiem szczerze, dobrze, że siedzę w tym swoim tutaj, tej chałupce i nie wychodzę. W ostatni weekend miało miejsce w Łodzi, to już mówiłem w poniedziałek, tęczowe nabożeństwo ekumeniczne z Eucharystią. My nie mamy z protestantami wspólnej Eucharystii, ale dobra. Już widzę, że jak już się tutaj resetuje prawo liturgiczne, to już nie ma znaczenia. Tęczowe nabożeństwo ekumeniczne. To znaczy, może protestanci mają tęczowe nabożeństwo ekumeniczne, ale nie ma czegoś takiego jak tęczowe nabożeństwo. Coś, taki twór nie istnieje. Oczywiście jest to twór protestancki. Przesłuchałem sobie, obejrzałem całą relację z tego tęczowego nabożeństwa ekumenicznego. Ja wam to omówię jutro. W tym tęczowym nabożeństwie ekumenicznym wziął udział ze strony katolickiej Kościoła Łódzkiego rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz dr Sosnowski, który mnie uczył liturgiki. Miał wziąć udział w tym nabożeństwie ze strony Kościoła Katolickiego w Łodzi. Inny ksiądz, którego nie kojarzycie, bo on jest kompletnie anonimowy. No ale wziął udział właśnie ten ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, który właściwie tylko przeczytał Słowo Boże i na końcu jeszcze udzielił błogosławieństwa, po drodze się modlił z tam zgromadzonymi. Nie będę tego tematu teraz poruszał i rozwijał, ponieważ sobie opracowałem ten temat bardzo mocno i sobie również opracowałem to, nie wiem, czy protestanci mówią homilię w tych swoich zborach, czy słowo, tak, które, Słowo Boże, które wyjaśniał ów pan, no bo to nie są księża, ów pastor, prawda? Tam było parę błędów takich naprawdę, których no, podciągał bardzo mocno pod środowiska LGBT, ale dobra, dlaczego o tym zacząłem w ogóle mówić? Bo skoro środowiska LGBT będą miały prawo wyrazić swoje pragnienia odnośnie do Kościoła katolickiego, to znaczy tego, jak ten Kościół katolicki ma wyglądać, no to rozumiem, że my katolicy tym bardziej mamy prawo wyrazić swoje pragnienia. To dlaczego nikt z nami, katolikami, nie konsultował ograniczenia dostępności do tak zwanej mszy tej tradycyjnej? Rzucam pytanie, jestem głupcem oczywiście, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co się dzieje, no bo widzę, że ta przestrzeń resetu Pamiętacie reset, który się wydarzył w Łodzi na stadionie? Na stadionie żużlowym, gdzie było dokonane zjawisko ewangelizacyjne, podczas którego, prawda, skrócono Eucharystię i tak dalej, i tam no, wyrażono pragnienie serca, żeby ze spotkania zrobić Eucharystię i tak dalej. Na początku wydawało mi się, że to był trochę przypadek, że rzeczywiście ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś i ojciec Remi, no bo on też się jakby podpisał, że rzeczywiście brał w tym udział, że może się zagalopowali, no bo ksiądz ojciec Remi tłumaczył, że to było pragnienie serca i że skoro biskup tak zrobił, to znaczy, że ma prawo tak zrobić. To tak nie jest, bo biskup nie ma prawa zrobić wszystkiego, bo jest jeszcze kodeks prawa kanonicznego, bo jeszcze jest nauka kościoła katolickiego. Słyszymy o biskupach, którzy są zawieszani przez Watykan, no bo właśnie się zachowali niezgodnie chociażby z nauką kościoła katolickiego. I wydawało mi się, że to jest jakiś taki przypadek, rzeczywiście się może zagalopowali. Okazuje się, że nie, że to było takie danie zielonego światła na tego rodzaju aktywności, że tak powiem, około ewangelizacyjne czy paraliturgiczne. I skoro teraz synod, przepraszam, synod w Łodzi rozpoczyna się od tego, że protestant kreśli czy wyjaśnia, w jaki sposób funkcjonuje sprawowanie władzy w zborach protestanckich i ma to być swego rodzaju wzór, no jeśli nie wzór, no to po co ów człowiek, ów superintendent, czy jak tutaj się oni tam tytułują, to główne zdanie na początku soboru, synodu zabrał. Skoro no, rzeczywiście środowiska LGBT będą mogły mieć wpływ na Kościół, no to ja też bym chciał mieć na ten Kościół katolicki wpływ, no bo jestem ochrzczony, korzystam z sakramentów, wydaje mi się, że nie jestem gorszy od środowisk LGBT. Ale wracając do artykułu z do rzeczy, w ramach przełamywania strachu przed tempem drogi synodalnej metropolita łódzki zdecydował się zaprosić do wygłoszenia przemówienia protestanckiego lidera, o tak można nazwać, lider, Marka Izdebskiego, nazywającego się biskupem wspólnoty ewangelicko-reformowanej. To nie jest biskup, zerwali łączność z kościołem, w związku z tym również i przerwali tę łączność, jeżeli chodzi o święcenia biskupie. Mówię takim językiem prostym, żeby też samemu zrozumieć. Dobry wieczór Państwu, przywitał się gość, po czym realizując prośbę arcybiskupa Rysia, wyłożył wizję ustroju wspólnoty protestanckiej, którą określił kościołem. To nie są kościoły, znaczy protestanci mają zbory, nie mają kościołów. I słuchajmy, tłumaczył w ten sposób ów pan, znaczy, przepraszam, protestancki lider, pan Marek Izdebski. Naczelna zasada obowiązująca w kościele ewangelicko-reformowanym, nie wiem, jakie to ma znaczenie dla nas katolików, ale dobra, ileś chyba set jest odłamów protestantyzmu, to może każdego spytajmy, jak u nich to wygląda, ale dobra, nieważne, polegająca na tym, że Pismo Święte jest jedyną formą wiary i życia chrześcijanina, odnosi się również do ustroju, zaczął Izdebski. To jest ujęcie protestanckie, to znaczy jedyną formą wiary nie jest Słowo Boże, ale jest również tradycja. Gdyby tej tradycji nie było, to pan lider protestancki nie mógłby korzystać chociażby ze Słowa Bożego, bo ono wcześniej funkcjonowało w tradycji ustnej. No ale dobra, ktoś powie, czepia się, zostaw tych protestantów, język nienawiści wobec protestantów. Dobra, przepraszam. Przepraszam, bo jeszcze nie widzę waszego czata, tego co piszecie. Mam nadzieję, że tutaj nie ma jakichś takich wypowiedzi, które będę musiał blokować, że tu nikt się nie obraża i nikt, pastor. Tak, dzięki ojcze, właśnie pastor. Możemy tak go nazywać pastorem. Tak, no tak będzie rzeczywiście łatwiej, jak będziemy tytułowali tego pana pastor. I otóż, słuchajcie, dalej. Nie dowiedzieliśmy się jednak, w jaki sposób owa uroczyście odrzucona przez Święty Sobór Trydencki zasada sola scriptura, czyli tylko pismo, przekłada się na ustrój tego, co mówca określił kościołem, gdyż już w następnym zdaniu stwierdził on, że Biblia nie mówi nic na temat tego, jak ma być rządzony Kościół. I teraz pan pastor mówi, formy organizacyjne, w jakich zrzeszają się chrześcijanie, nie należą do porządku zbawienia, który jest głównym przedmiotem zainteresowania pisma. Oczywiście, że jest to prawda, tyle że Chrystus powołał jednak 12 apostołów. W związku z tym jakieś kolegium ustanowił, to znaczy ustanowił tych, którym przekazał władzę, mówiąc, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I kto was słucha, mnie słucha. W związku z tym wskazał na konkretnych ludzi. A że wspólnota tych pierwszych apostołów, jak i każda wspólnota funkcjonuje w rzeczywistości ziemskiej, funkcjonuje również w kategoriach społecznych, a więc wyznacza również pewne formy zarządzania wspólnotą. Nie da się zarządzać wspólnotą, czy nie da się być w wspólnocie, nie zarządzając tą wspólnotą. Oczywiście protestanci udowadniają, że no, choć jest lider protestancki zwany pastorem, choć są tak zwani biskupi, którzy no właśnie, tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, bo każdy z tych pastorów na swój sposób może interpretować Słowo Boże, no to akurat wspólnoty protestanckie są dowodem antyjedności, to znaczy wspólnoty protestanckie są dowodem ciągłego rozbijania i ciągłego dzielenia. Tak nie jest, tak jest. Proszę sobie sprawdzić, ile jest wspólnot protestanckich, ile ich funkcjonuje obecnie na świecie. Nie wiem, czy to jest kilkaset, czy kilka tysięcy, bo znalazłem kilka źródeł. Mówiąc krótko, wspólnoty protestanckie nie są żadnym wzorem funkcjonowania Słowa Bożego w jakichś strukturach społecznych, w jakichś strukturach władzy, bo tej władzy rzeczywiście tam nie ma, ale nie ma co tego tłumaczyć, że Chrystus nie ustanowił żadnej władzy, znaczy nie wskazał na jakąś formę władzy, która ma być sprawowana w Kościele. Ale żeby was nie zagadać moim głupim gadaniem, to sięgam do tegoż artykułu, do rzeczy. Co więcej, struktury te zmieniają się jego zdaniem na przestrzeni dziejów i dostosowują do aktualnych potrzeb człowieka. Nawet pobieżna lektura Pisma Świętego i jego wykładu, który Pan Jezus pozostawił apostołom w świętej tradycji, w oczywisty sposób przeczą błędom głoszonym przez protestanckiego lidera z mównicy w katolickiej świątyni. Do Piotra Pan powiedział, ty jesteś Piotr, czyli opoka i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Zdaje się do wszystkich apostołów powiedział, kto was słucha, mnie słucha. To sobie przed chwilą o tym powiedzieliśmy. W Nowym Testamencie opisany jest także moment, gdy Pan Jezus przemienia chleb i wino w swoje ciało i krew, po czym przekazuje swoim uczniom moc czynienia tego samego. Te biblijne prawdy przekazane apostołom jeszcze przed spisaniem ksiąg Ewangelii znalazły swoje potwierdzenie we wspólnocie Kościoła od samego początku i nigdy nie uległy zmianie. Warto poczytać ojców Kościoła, którzy to udowadniają. Jako że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, to jest fragment z Dziejów Apostolskich, to tylko osoby włączone przez łaskę uświęcającą do mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół, mogą otrzymać zbawienie. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Taką wiarę wyznawali uczniowie Chrystusa od samego początku. Sformułowali ją, uwaga, ojcowie Kościoła, a uroczyście potwierdził IV Sobór Laterański. Mam nadzieję, że danie głosu, takiego pierwszego głosu właśnie owemu liderowi protestanckiemu, czyli jak ładnie tutaj ojciec Nazar Lanko określił go pastorem, nie jest zachętą ku temu, żeby odrzucić tradycję, no bo ktoś może powiedzieć, słuchaj, sięgasz po IV Sobór Laterański, a przecież jest Sobór Watykański II. Tak, mam przed sobą Sobór Watykański II, mam tutaj konstytucje, dekrety i deklaracje, mam zaznaczone parę miejsc, jak powinien wyglądać prawdziwy ekumenizm, który jest ekumenizmem do, a nie od, to znaczy do Chrystusa, a nie od Chrystusa. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście ekumenizm jest sposobem myślenia, bo też się naczytałem różnych, drugiej strony się naczytałem, czyli różnych tygodników powszechnych, przewodników katolickich i tych więzi, nie więzi, tych, którzy i też piszą na czerskiej, tam wyborczej czy wybiórczej, jak to się tam czyta, już przepraszam, już nie pamiętam, którzy nawołują do takiego globalnego, totalnego, że tak powiem, ekumenizmu, którzy mówią, że ekumenizm jest sposobem myślenia, sposobem w ogóle życia, że ekumenizm to jest życie w zjednoczeniu z Chrystusem. Tak, to zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się przez łaskę Bożą, którą otrzymujemy przez sakramenty święte. Jednym z głównych sakramentów świętych jest sakrament Eucharystii i sakrament pokuty i pojednania. Jeden i drugi zostały zniszczone, zniweczone, odrzucone przez zbory protestanckie. I brzmi to, jak brzmi, to brzmi to być może dla kogoś bardzo antyekumenicznie, ale to nie, jakby fakty są faktami i tego nie zmienimy. Ale żeby się teraz tutaj odwołać jeszcze do tegoż artykułu, taki podtytuł jest w tym artykule: synodalność zaprzeczeniem ustanowionej przez Boga hierarchii. To jest artykuł z Do Rzeczy. Ktoś powie, czytasz Do Rzeczy, weź przeczytaj te dokumenty kościelne, bo się w ogóle nie znasz na kościele i na niczym się nie znasz. Za chwilę sięgniemy do dokumentów kościelnych, spokojnie. Znajomość tych prawd nie przeszkodziła arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi firmować swoim nazwiskiem wystąpienia protestanckiego heretyka, który głosił, że ustrój kościoła należy kategorii ziemskich, socjologicznych, a nie bożych w sensie niezmiennej prawdy. Coś tutaj brakuje czegoś, dobra. Należy do kategorii ziemskich, socjologicznych, a nie bożych w sensie niezmiennej prawdy. Tak, tylko ta niezmienna prawda funkcjonuje w jakiejś formie społecznej. To są jakby dwa porządki, porządek teologiczny i porządek zarządzania wspólnotą, czyli porządek społeczny. To znaczy każda wspólnota musi mieć pewną hierarchię, bo jeżeli nie ma hierarchii, to jest anarchią. To jest moje zdanie, jestem głupcem, być może nie wiem wielu rzeczy, na pewno wielu rzeczy nie wiem. Dalej. Marek Izdebski za aprobatą metropolity łódzkiego przekonywał, że słowa Pana Jezusa, w których ufundował on Kościół z widzialną hierarchią apostolską, nie są prawdą. No, Słowo Boże, słyszeliśmy, jak brzmi, znaczy może, no tak brzmi Słowo Boże, że Chrystus wskazuje na Piotra i mówi, ty jesteś opoka. No tak to brzmi, no brzmi to tak, jak brzmi. Podobnie jak to, że pierwsi uczniowie Chrystusa przekazali ojcom apostolskim namaszczenie kapłańskie i sukcesję biskupią. Tak, tę sukcesję biskupią złamał, zakończył pan Marcin Luter w XVI wieku, kiedy stwierdził, no może nie będę tak spłycał, kiedy dokonało się to wszystko, co dzisiaj nazywamy reformacją, później kontrreformacja, odpowiedź w postaci Soboru Trydenckiego, który należy do tradycji Kościoła katolickiego. Tak samo jak Sobór Watykański II również do tej tradycji należy. Czytamy dalej. Przepraszam za szczekanie. Wszystkie funkcje w Kościele winny mieć charakter służebny, aby jedni nad drugimi nie panowali, tłumaczył ów pastor. Pojęcie władzy w Kościele nie odpowiada duchowi Ewangelii. To znaczy władza w Kościele nie jest... Władza biskupia w Kościele jest władzą służebną, ale to jest no właśnie władza służebna, która ma nas prowadzić do Chrystusa. Tam, gdzie biskup, tam Kościół, mówili starożytni. W związku z tym, jeżeli nie ma biskupa, no to można powiedzieć, nie ma Kościoła. No ale to tam, gdzie biskup, tam Kościół, ojcowie Kościoła, zdaje się, czy Tertulian powiedział, oczywiście i to możemy przekreślić. Stąd, jak tłumaczył Izdebski, wywodzi się koncepcja ustroju synodalnego w sektach protestanckich. Tu widzę, że w Do Rzeczy to ostro jadą. Tak pojęta synodalność w praktyce oznacza powszechną demokrację, którą Izdebski woli określać chrystokracją. Nie, nie ma czegoś takiego jak chrystokracja. Nie ma czegoś takiego jak chrystokracja. W ramach której wszyscy członkowie decydują o życiu wspólnoty przy zanegowaniu jakiejkolwiek ustrojowej hierarchii. Synod wybiera biskupów, tak jak ogólne zgromadzenie wybiera proboszcza parafii, tłumaczył. To, że protestanci negują porządek ustanowiony przez Pana Jezusa w Jego Kościele, nie jest rzeczą nową, jednak fakt głoszenia takich poglądów w katolickim Kościele za aprobatą biskupa pozostaje co najmniej zastanawiający. Podobnie jak to, że po tak obraźliwym dla Ewangelii Kościoła Chrystusowego i samych wiernych przemówieniu z ust arcybiskupa Rysia do dziś nie padły słowa przeprosin ani wyjaśnienia. Można by dodać, domaga się autor tego artykułu w tygodniku Do Rzeczy. Mogę wam ten artykuł przesłać, jakby, żebyście sobie rzucili okiem. Ktoś powie, a pewnie źle przeczytałeś, tutaj żeś zmanipulował, proszę bardzo. Podsyłam. Ktoś tu troluje, tak, że zwracacie uwagę. Dobra, nie będę już tutaj tych troli, niech sobie tam trolują. Jak go tutaj złapię za uszy, to go zablokuję, ale na razie pozwólcie Komuniści też mogą być spoko. Aha, dobra, tam dyskutujecie. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o początki synodu w kościele katolickim, to znaczy w naszym tym kościele łódzkim. Okej, przepraszam Piotrze, bo tak ktoś napisał, że trolujesz, tak więc ja już tutaj nie będę was... W każdym razie, napiszcie, co o tym myślicie. Dlaczego was pytam o zdanie? No bo skoro synod jest taką przestrzenią do dyskusji, dialogu, no to przecież każdy z was może wyrazić swoje zdanie i rzeczywiście zachęcam was do udziału w owym synodzie, w synodach, które będą się rozpoczynały pewnie w waszych diecezjach, bo tak jak wczoraj z księdzem Dominikiem Chmielewskim rozmawiałem chwilę, zadzwoniłem do niego spytać w ogóle, czy jest sens ten temat poruszać, żeby nie było, że tutaj hierarchę atakuje, że atakuje księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. To jest kwestia, jeżeli coś takiego się pojawia, czyli pojawia się tak dość kontrowersyjny moment rozpoczęcia synodu, czyli udział pastora protestanckiego, który nas katolików poucza, że no, po pierwsze Chrystus właściwie nie ustanowił żadnego przewodnika, żadnego, że tak powiem, głównego hierarchy w kościele katolickim, czyli świętego Piotra, to warto po prostu być na tych spotkaniach synodalnych, żeby zadawać chociażby pytania, skoro jest to przestrzeń dialogu. To jest jedna sprawa, jeszcze coś tu miałem powiedzieć. Miałem coś powiedzieć, ale czekajcie, coś mi wyleciało ze łba. Zresztą generalnie sobie rozpisałem, co wam jeszcze powiedzieć na ten temat, bo tak sobie siedziałem i się zastanawiałem właśnie nad tym synodem, czy właściwie nawet już nie nad synodem, tylko nad ową synodalnością, jak to ma funkcjonować. Nie będzie transmisji z tych synodów z tego powodu, że my dostajemy takie pytania na maila i później jest spotkania, mamy tutaj... Aha, właśnie, dlaczego o tym zacząłem mówić? Bo rozmawiałem też z kilkoma innymi księżmi, szczególnie po tym wydarzeniu ewangelizacyjnym Reset, które wydarzyło się w Łodzi, już nie będę jakby rozwijał tego tematu, omawialiśmy sobie ten temat Resetu, gdzie zostały złamane przepisy liturgiczne ewidentnie i wielu, bo rozmawiałem z kilkoma księżmi z archidiecezji łódzkiej, zupełnie przypadkowo, nie tak, że sobie wybrałem i poszedłem do tych, od których otrzymam jednakową odpowiedź, i każdy z nich zapytany przeze mnie, dlaczego brał udział w Resecie, odpowiadał, a bo było takie przekonanie, dano nam tak do zrozumienia, że lepiej będzie być tam obecnym. I tu następował uśmiech i cisza. Ciekawe jest to, że no tak naprawdę, może ja wielu, znaczy na pewno, nie że może, na pewno wielu rzeczy nie wiem, ale jestem ciekaw, czy istnieje taka przestrzeń dyskusji z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, gdzieś uaktywniona przez chociażby łódzkich kapłanów, którzy zadają pytania odnośnie do tego resetu, to znaczy wyrażają swoje wątpliwości, no bo skoro przy mnie takie wątpliwości co do resetu i w ogóle tego całego wydarzenia ewangelizacyjnego wyrażają, no to właściwie ja tu nie jestem odpowiednią osobą, trzeba o to pytać swojego szefa, czyli księdza arcybiskupa. Zresztą podobne wydarzenie ma od jakiegoś czasu miejsce 30 października w tak zwaną Noc Świętych tutaj w Łodzi, w katedrze łódzkiej, kiedy oto jeszcze za czasów księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego to było takie spotkanie oparte rzeczywiście na modlitwie, na adoracji, na wzywaniu świętych, obcowania, na świadectwie. Teraz zostało to zastąpione formą tezę. Oczy, rozumiem, wydawało mi się, że znaczy takie miałem przekonanie na początku, że ta forma tezę w Noc Świętych będzie jednorazowa, ale się okazuje, że tutaj tezę zagościło na Noc Świętych na stałe. Nie wiem, czy nie mamy form katolickich, nie mam nic do tezę. Byłem na spotkaniu tezę jako kleryk w 2000 bodajże, chyba drugim roku jeszcze przed przyjęciem sutanny. I powiem szczerze, że no byłem i tyle. No. W każdym razie, skoro księża rzeczywiście, no i wielu księży, z wieloma księżmi rozmawiam, piszą maile czy dzwonią do mnie i sami mówią, że tak naprawdę nie chcą podejmować tego tematu ze swoim biskupem, bo będzie to być może odczytane jako pretensja, a nie sposobność do dialogu. U nas ostatnio ksiądz okazanie mówił o judaizmie. Judaizm to jest coś innego, bo rzeczywiście judaizm, Stary Testament to jeszcze możemy zrozumieć, natomiast jeżeli protestanci odrzucili łączność z Watykanem, czyli ze świętym Piotrem, na którego wskazał Chrystus, no to ja się pytam, co dobrego możemy od nich zaczerpnąć, poza tym, że rzeczywiście możemy się od protestantów uczyć czytania Pisma Świętego. I wczoraj z wielką jakby taką uwagą wsłuchiwałem się w owo słowo z tego tęczowego nabożeństwa ekumenicznego z Eucharystii. Musiałem zamknąć oczy, żeby sobie przypomnieć ten cały tytuł dziwaczny, wymyślony. Co ten pastor, byłem ciekawy, co ten pastor powie od strony właśnie biblijnej i tak dalej. I zaczął pewne rzeczy takie mówić, gdzie skorygowałem to sobie z Biblią Jerozolimską, Biblią pierwszego Kościoła, skorygowałem sobie chociażby z homiliami Jana Pawła II, chodziło o Księgę Rodzaju, o stworzenie mężczyzny i kobiety i się okazało, że po prostu są to sformułowania już dawno zarzucone, jeżeli chodzi o egzegezę biblijną, dawno nieobecne, zbadane, po prostu nieprawdziwe. I się bardzo, bardzo mocno zdziwiłem, jak to jest możliwe, że miałem takie przekonanie, że od protestantów możemy się uczyć czytania Pisma Świętego, a się okazuje, że naprawdę trzeba być uważnym, bo mogą nam tutaj, przynajmniej w tym wydaniu tęczowym, były takie przekazywane treści, żeby tych tęczowych, no też w ogóle to zdefiniowanie nabożeństwa jako tęczowe, czy społeczność tęczowa, to wydaje mi się, że określanie kogoś społecznością tęczową może być obraźliwe. Znaczy ja bym nie chciał być, mając takie problemy, jak mają środowiska należące, jak mają ludzie należące do środowiska właśnie tęczowego. Wydaje mi się, że byłoby dla mnie obraźliwe, gdyby ktoś mnie definiował jako członka społeczności tęczowej. Takie dość przedmiotowe, ale to dobra, moja głupota, przepraszam. Od razu dodam, że moje zdanie nie ma tu żadnego znaczenia. A w związku z tym mam parę pytań związanych właśnie z ową synodalnością. Rozmawiałem też z paroma biskupami, nie będę mówił z jakimi, absolutnie tego nie powiem, żeby tutaj nie siać jakiegoś chaosu i podziałów. Którzy mówili, że tak, ekumenizm oczywiście, ale widzą takie wzmożenie, jeżeli chodzi o ekumenizm, który jest ekumenizmem od, a nie ku, to znaczy ekumenizmem wychodzącym z Kościoła katolickiego, ale nie wprowadzającym do Kościoła katolickiego. Ktoś powie, no właśnie na tym polega ekumenizm, że masz niejako zapomnieć o tym, że jesteś katolikiem, znaczy nie zapomnieć, po prostu nie mów o tym, że jesteś katolikiem, skup się na tym, że jesteś chrześcijaninem, szukaj tego, co nas łączy. Oczywiście mogę szukać tego, co nas łączy, na przykład jadąc autostradą, mogę zacząć szukać tego, co nas łączy z kimś, kto przekracza prędkość, ale kiedy ten człowiek może zrobić mi czy innym krzywdę, to nie będę szukał tego, co mnie z nim łączy, bo on na przykład nie przestrzega pewnych przepisów, tylko raczej będę takiego człowieka się bał, bo może mi zrobić krzywdę. Może to jest złe porównanie, może głupie, może wynikające z mojego zacofanego, że tak powiem, myślenia. Być może, a być może i nie. W każdym razie ekumenizm raczej ma być ekumenizmem to znaczy Chrystus ustanowił jeden Kościół, podał nam świętego Piotra. Nie jestem w stanie zrozumieć ekumenizmu właśnie w kontekście tego, że Chrystus wskazuje na świętego Piotra. Jak to się ma do całości? Znaczy, do czego ma prowadzić ekumenizm, skoro jest ekumenizmem wychodzącym ku protestantom, a nie jakby nie wymagającym tego, żeby protestanci wrócili do nas. My naprawdę bardzo chętnie tych wszystkich protestantów w Kościele katolickim przyjmiemy. Ja bardzo chętnie chciałbym się uczyć od protestantów, od liderów protestanckich, pastorów, super tych tam, jak oni tam byli zdefiniowani. Naprawdę chciałbym się od nich uczyć czytania Pisma Świętego, zgłębiania Pisma Świętego, życia Pismem Świętym. Naprawdę bardzo chciałbym się tego z nimi uczyć. Tylko chciałbym to robić w Kościele katolickim, a nie na obrzeżach Kościoła katolickiego. To znaczy, tylko w Kościele katolickim mamy pełnię środków zbawienia. I to nie jest mój wymysł, to jest wymysł nauki Kościoła katolickiego. Poza Kościołem katolickim, w różnego rodzaju wspólnotach protestanckich, gdzie jest, już nie mówię o Eucharystii, która jest przedefiniowana w taki sposób, że właściwie nie ma żadnej wartości w takim kontekście, w jakim rozumiemy w ujęciu katolickim, czyli biblijnym, tak to trzeba w skrócie powiedzieć. Sakrament pokuty i pojednania. Dla mnie to jest sakrament, ja mówię od siebie teraz, to jest moje zdanie, może nie mieć żadnego i pewnie nie ma żadnego znaczenia i tak dalej. Sakrament pokuty i pojednania. Nie wiem, może wy opowiecie tutaj w komentarzach swoje jakieś świadectwo, jeżeli chodzi o sakrament pokuty i pojednania. Dla mnie to jest sakrament ratunkowy, ocalenia, otrzeźwienia. Gdyby nie było sakramentu pokuty i pojednania, gdybym się na przykład wychowywał w takiej wspólnocie protestanckiej, gdzie nie ma tego sakramentu pokuty i pojednania, to wydaje mi się, że naprawdę bym przepadł. I wydaje mi się, że w tym właśnie jest problem, jeżeli chodzi o chociażby o ten dialog ze wspólnotami, no bo skoro synod w Łodzi ma dyskutować i ma wychodzić ku tym środowiskom tęczowym, to ja się pytam, z czym mam do tych środowisk tęczowych pójść? To znaczy, no tak, nie mogę im powiedzieć o sakramencie pokuty i pojednania, czyli muszę wyrzucić część swojego świadectwa wiary, no bo się obrażą, że oceniam ich jako grzeszników. Mimo tego, że powiem, że ja jestem grzesznikiem i korzystam z sakramentu pokuty i pojednania, bo żeby przyjąć miłosierdzie Boże, trzeba najpierw sobie uzmysłowić, że jest się grzesznikiem, to znaczy czysty, czy mając przekonanie, że jesteś czysty, nie pójdziesz się umyć. Musisz sobie uzmysłowić, skoro ci życie nie uzmysłowiło jeszcze, że potrzebujesz oczyszczenia. To znaczy miłosierdzie Boże potrzebuje przyznania się do grzechu i tu nie ma innej drogi. No chyba, że ja coś tutaj nie rozumiem, ale tak przecież działa sakrament pokuty i pojednania. Może zmieńmy w takim razie tytuł tego sakramentu na taki bardziej lajtowy, bo pokuty i pojednania to jest dość mocne dla... Niektórzy tak mogą powiedzieć, prawda, z tych środowisk takich tęczowych, tych takich modernistycznych, że może warto się zastanowić w ogóle, czy nie zmienić po prostu ogólnie spowiedź, a nie sakrament pokuty i pojednania, bo ktoś powie, nie musisz pokutować, Chrystus już pokutował za ciebie, to znaczy Chrystus cierpiał, żebyś ty nie musiał cierpieć. Takie słowa usłyszałem podczas tego tęczowego nabożeństwa od owego pastora. Chrystus cierpiał, żebyś ty nie musiał cierpieć. Oczywiście, że Chrystus cierpiał, co nie oznacza, że ja nie będę musiał cierpieć, bo największym cierpieniem człowieka jest to, że trwa w grzechu. I właśnie tego typu środowiska tęczowe, nie sposób mówić o tym synodzie, skoro w łódzkim wydaniu, skoro ma wychodzić do środowisk LGBT, nie odwołując się właśnie do tych środowisk tęczowych. Skoro miłość bliźniego polega na tym, że chce przez swoje świadectwo wiary doprowadzić ich do Chrystusa, to rozumiem, że jedyną drogą doprowadzenia do Chrystusa jest zjednoczenie się z Nim, to znaczy efektem doprowadzenia do Chrystusa jest zjednoczenie się z Nim, a to zjednoczenie się z Nim może się dokonać właściwie tylko przez pokutę. I tutaj właśnie ojciec Nazar Lanko mówi, że protestanci odrzucają pokutę. No to ja się pytam, co ja mam im powiedzieć? To znaczy rozumiem, że muszę sobie zrobić listę, o czym nie mogę protestantom mówić. No bo tak, nie mogę im powiedzieć o Maryi, która rozważała w swoim sercu słowa, z którą Chrystus przebywał 90% swojego życia, 30 z 33 lat. O Maryi nie mogę powiedzieć, bo zaraz będzie afera, że no tutaj o bożkach mówię, prawda, i czczę obrazy. I figurki, prawda? Zresztą figurka ostatnio dotarła do mnie z Włoch, Virgo Lauretana, prawda? Taka, proszę, ona tutaj z nami uczestniczy w naszych porannych różańcach o godzinie 5 rano. Znaczy, o czym mogę rozmawiać z protestantami? Znaczy mogę z nimi porozmawiać o Słowie Bożym, oczywiście, że mogę, ale też muszę unikać na przykład niektórych słów Chrystusa, kiedy Chrystus mówi o świętym Piotrze jako o tym, który jest opoką, no bo to może się dla kogoś wydać obraźliwe. No ale to teraz pytam się teraz tak, czy ekumenizm będzie polegał na tym, że będę rezygnował po prostu z prawdy, to znaczy nie będę mówił całej prawdy, znaczy ekumenizm ma zmierzać do tego, żeby było miło, przyjemnie i sympatycznie, żebyśmy się wszyscy dogadywali. Uwaga, nie będziemy się wszyscy dogadywali. Nie, dialog nie jest wcale drogą zbawienia. Absolutnie dialog nie jest drogą zbawienia. Drogą zbawienia jest pokuta i pojednanie. Znaczy dialog oderwany od pojednania jest oszustwem, bo tak jak tolerancja oderwana od miłości. Zresztą łacińskie słowo tolerancja tak naprawdę oznacza znosić czyjeś cierpienia w nadziei, czy niosąc mu pomoc temu komuś, żeby z tych cierpień, z tych słabości powstał. Ale oczywiście od razu dodaję, jestem głupcem i nie rozumiem i mało wiem i tak dalej. No. Tak więc od razu się przyznaję, że jestem idiotą i pewnie no, nie nadaję się w ogóle do kościoła, bo mam zarzuty wobec ekumenizmu, przepraszam. Zapraszanie na początek, to jest moje zdanie, ono nie ma żadnego znaczenia, od razu dodaję, zawsze to będę dodawał, tak więc tutaj możecie sobie posłuchać tego jak w ramach jakiejś reklamy albo wyciszyć. Ja sobie nie uzurpuję prawa absolutnie do tego, że tutaj to co powiem to ma jakieś wiążące znaczenie kompletnie, to są moje wolne przemyślenia, które się staram opierać na Ewangelii i na nauce Kościoła katolickiego, ale to są moje przemyślenia, a że jesteśmy na drodze synodalnej, na drodze dialogu, no to rozumiem, że możemy dialogować, rozmawiać, wszystko kwestionować i tak dalej. No to okej, okay, możemy swoją wolę narzucać Chrystusowi, jak Jan i Jakub, jak to ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, to muszę jeszcze w egzegezach poczytać dokładnie, o co chodziło. To tak jakbyśmy, zapraszając owego pastora, czyli lidera protestanckiego na otwarcie synodu w Łodzi, jakbyśmy poprosili na przykład konstruktora domków kanadyjskich o to, aby nam wyjaśnił, w jaki sposób budować trwałe domy. Wiecie, że domki kanadyjskie budowane gdzieś tam na Florydzie bardzo szybko się rozpadają. To znaczy specjalista od domków kanadyjskich nie jest specjalistą od budowania trwałych domów. Ale okej, okay, możemy z tym specjalistą od budowania domków kanadyjskich porozmawiać na temat tego, jak budować trwałe domy, to znaczy możemy od razu odrzucić, że nie będzie to trwały dom, czyli nie ma jakby żadnego znaczenia to, co on nam powie, tak czy nie? No tak, no czy nie, bo może znowu się mylę, no a może się nie mylę. Kolejna sprawa, pytanie takie mam zasadnicze. Po co Chrystus powołał apostołów i po co im mówi, że kto was słucha, mnie słucha? Jedność Kościoła ma być jednością wokół apostołów. No tak czy nie? Wokół biskupów, tak czy nie? Tertulian mawiał, tam gdzie biskup, tam Kościół. To znaczy, rozumiem, że również i to sformułowanie wyrzucamy. Nie, tam gdzie biskup, tam nie ma Kościoła, bo Kościół może być wszędzie, tam gdzie człowiek ma pragnienie serca. Nie, Pismo Święte mówi wprost, psalmy mówią wprost, mądrość Syracha mówi wprost. Nie ufaj swemu sercu, bo jest zwodnicze. Nie ma czegoś takiego jak realizowanie w Kościele pragnień swojego serca. Nasze serca są zwodnicze. Są zwodnicze dlaczego? Ponieważ wciąż domagają się, uwaga, łaski Bożej, domagają się światła, abyśmy byli zaczynem. Zaraz sobie do tego, tej książeczki rzucimy okiem, że tak powiem. Wrócimy, a nawet nie wrócimy, bo jeszcze nie byliśmy przy niej. W każdym razie jedność ma być budowana wokół apostołów, tak czy nie? No jeżeli ma nie być jedność budowana wokół apostołów, no to rozumiem, że będzie gdzieś budowana i zawsze gdzieś się znajdzie jakiś lider. To znaczy nie ma czegoś takiego w rzeczywistości ludzkiej, materialnej, w społeczeństwie, które funkcjonuje w konkretnych kategoriach ludzkich. Nie ma czegoś takiego jak władza, która nie jest władzą. Nie ma czegoś takiego jak chrystokracja. Znaczy Chrystus dał nam apostołów, no to można powiedzieć apostołokracja, ponieważ Chrystus daje nam apostołów, żebyśmy ich słuchali, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, tak mówi Chrystus. To nie jest mój wymysł, nie jestem złośliwy wobec protestantów, chociaż może i powinienem, bo najczęściej to właśnie protestanci bardzo mocno, wulgarnie wypowiadają się pod materiałami, w których tutaj na kanale opowiadam o Maryi. Ja na ich kanały nie wchodzę i ich nie atakuję. Nawet wczoraj nie komentowałem, oglądając to tęczowe nabożeństwo ekumeniczne, żadnego tam komentarza obraźliwego nie zostawiłem, ale okej, okay, dobra. Słuchajcie, czy ignoruję czat? Nie, wiecie co, bo gadam, żeby długo to nie trwało, bo no bo wy nie będziecie wiecznie słuchać. Dobra, okej, okay, słuchajcie, to sięgam do czata, bardzo was przepraszam, widzicie, że rzeczywiście tak wyszło, że ignoruję czat. Bardzo was za to przepraszam, rzeczywiście tutaj no, nie odczytałem tej drogi synodalnej, rzeczywiście dialog, muszę was słuchać też, widzicie jaki jestem generalnie tutaj poza tą drogą synodalną, bo nie potrafię słuchać, bardzo was za to serdecznie przepraszam i za moją ignorancję. Już słuchajcie, sięgam, rzucam okiem, że tak powiem, na czat. Nie wyobrażam sobie życia bez sakramentów, to kierunek do jednej religii, a wobec tego siostra Faustyna, dlaczego cierpiała? No właśnie, mam przykłady wielu świętych, dlaczego cierpieli. Jutro opublikuję materiał dotyczący tego tęczowego nabożeństwa ekumenicznego, w którym wziął udział rektor Wyższego Seminarium Duchownego, księdza Sosnowskiego znam z wykładów, znamy się z wykładów, pewnie on mnie kompletnie nie kojarzy, ale pamiętam wykłady księdza doktora Sosnowskiego z liturgiki. I pamiętam książkę, którą nam polecił z liturgiki, bardzo dobrą, do tej pory ją mam, tak więc za to bardzo, księże doktorze, dziękuję. Nie mogę się wyrzec swojej matki, oblubienicy Ducha Świętego. Musimy mówić prawdę i tylko prawdę, prawda nas wyzwoli. Jeżeli ludzie nie chcą się nawrócić, to jest to ich problem i strata. Niestety druga strona musi chcieć stanąć w prawdzie. Chrystus cierpiał, bo my nie udźwignęlibyśmy kary za nasze grzechy. Dokładnie tak, to jest bardzo dobre. I oczywiście, że tak. I teraz my musimy swoją wolą opowiedzieć się po stronie Chrystusa, bo Chrystus nikogo nie zmusi nawet do tego, żeby całą wieczność z Nim przebywał w szczęśliwości. Co to się porobiło w naszej kochanej ojczyźnie? Wydaje mi się, że to jest dopiero początek i że to rzeczywiście, jak tu powiedział ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, że to będzie bardzo szybko postępowało, że ta droga synodalna będzie szybko się rozwijała. Jezus przyszedł, żeby rzucić ogień na ziemi, będą podziały wśród was. Daje tutaj Genius Loci 111. Maria zawsze z tobą nie chce być sierotą. My możemy się tylko uczyć ze sobą żyć, miłość do drugiego człowieka. Oni nie chcą dialogu, nie chcą nas słuchać, to my mamy dać im się zreformować. Niedoczekanie, dodaje Ania. Ania, to jakaś nowa figurka. A no tak, nowa figurka. Nowa figurka. O objawieniach Marii Lurii na Świętej Maryi w życiu katolika, zagrożeniach dla kościoła ksiądz Piotr Glas, ostatnie wołanie Maryi, tak jest ta księżyczka w sklepiku Moc Słabości. Nie neguj tego, co mówisz, wiele rzeczy można się od ciebie dowiedzieć. Tak, ale ja nie chcę sobie przypisywać jakiegokolwiek tutaj, nie chcę teraz pretendować do tego, że ja tutaj będę rozstrzygał. To znaczy, leży przede mną katechizm, ten katechizm sobie w poniedziałek omawiamy i to, co z katechizmem jest najważniejsze, a moje gadanie wokół katechizmowe można wyrzucić, chyba że jest to świadectwo wiary, to owszem. Chcę zniszczyć nasz Kościół katolicki, dlatego ten dialog. Przemku, ja od roku mieszkam w takim domu i jest okej. Kiedyś sama szukając Boga wpadłam w błędy protestantyzmu, miało to konkretny przekład na moje życie. Na szczęście dana mi była łaska i powróciłam do prawdziwego Kościoła katolickiego świętego, pisze Agnieszka. Agnieszko, nie zostałaś przekupiona przeze mnie ani przez żadnego z nas. Nikt ci nie kazał tego pisać, jak rozumiem. Przemku, dobrze mówisz, ale my mamy się trzymać drogi, którą nakazuje nam Bóg, a zobaczyć w niej w żadnym wypadku nie zmieniać jej. A no tak. Przemku, proszę modlitwę za mojego tatę Stanisława, który leży w szpitalu i walczy o życie. Jutro rano się będziemy modlili w intencji twojego taty. Okej, słuchajcie. W takim razie irytacją, nerwowość nie jest właściwą drogą. Duch Święty daje wewnętrzny pokój. Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli wyczuliście z mojej strony irytację i nerwowość, to bardzo przepraszam. Absolutnie. A irytacja i nerwowość, znaczy to są emocje, nie? Ale wydaje mi się, że bardzo spokojnie to wszystko omawiam. No bo moje zdanie nie ma tu żadnego znaczenia, prawda? Dobra, no to parę innych przemyśleń moich. No właśnie, dlaczego ustrój protestancki ma być dla nas wzorem, skoro to właśnie zbory protestanckie przodują w podziałach? Znaczy ja się pytam, co miałoby wynikać z tego, co powiedział ów lider protestancki, czyli pastor, że w kościele ma być Chrystokracja, czyli jak to ma funkcjonować w rzeczywistości realnej? Znaczy rozumiem, że biskupa mają wybierać wierni, nie wiem, proboszcza mają wybierać wierni, ma być rada parafialna, nie wiem, no jak to uchwycić, jak to zmaterializować, jak to mówi Mateusz Borek, jak to upraktycznić? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem o co chodzi, prawda? Nie wiem o co chodzi. No. Słuchajcie, tak, możemy sobie do rana siedzieć i tutaj rozmawiać na ten temat, jeżeli chcecie, nie ma problemu.